Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Cześć, to 32 już odcinek jadeitowego podcastu. Dzisiaj jest ze mną doktor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Roman Husarski, autor reportażu Kraj niespokojnego poranka, Pamięć i bunt w Korei Południowej. Roman jest także blogerem. Tutaj słuchaczy proszę, żeby nie zrozumieli opacznie, że będziemy rozmawiać o książce, bo nie, my dzisiaj z Korei Południowej myślę, nie całkowicie, ale wylecimy do Korei Północnej i będziemy rozmawiać o kulcie jednostki w KRLD. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, za znalezienie chwili czasu na nagranie.
Dzięki, witam serdecznie.
Gdybyś miał wyjaśnić sam termin kultu jednostki, na czym on polega?
Kult jednostki jako termin ma złożoną charakterystykę i definicje są różne. Natomiast należy wskazać, że jest on związany z budowaniem autorytetu. Z budowaniem autorytetu, no właśnie, u jakiejś osoby, jednostki. Niekoniecznie musi to być w kluczu politycznym, bo możemy na przykład mówić o kulcie jednostki w kontekście gwiazd popu, czy takich postaci jak na przykład Arnold Schwarzenegger, tak? Kult jednostki jest pewnością związany z pojęciem charyzmy i tym, że niektóre osoby, jednostki mają jakąś możliwość wpływania, czy to przez swoje jakieś wyjątkowe umiejętności, czy to przez sposób wypowiedzi, który jakoś łapie za serca innych. I to jest kategoria klasyczna dla myśli socjologa Maxa Webera, który zastanawiał się właśnie, co sprawia, że człowiek słucha się władzy? I dochodził Weber do wniosku, że no jest to przede wszystkim właśnie kwestia autorytetu, która to legitymizuje czyjąś władzę i wpływ. Natomiast Weber widział trzy takie możliwe uzasadnienia tego autorytetu. Jednym jest tradycja, u niego to jest eternal yesterday, czyli rządzimy na zasadzie logiki, że no, od zawsze była jakaś władza, ta władza, ona musi dalej być, no bo już jest od tylu lat, więc no, nie ma sensu tego kwestionować, tak? Ta tradycja nadaje władcy godność. Kolejny element to charyzma, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy u Webera, no to jest to najczęściej charyzma związana z sferą religijną, czyli na przykład Mahomet byłby u Webera takim klasycznym władcą z nadania charyzmatu i to jeszcze boskiego, tak? Czyli człowiek, który widzi więcej, który ma jakiś kontakt z jakąś sferą metafizyczną często. No i ostatnia kwestia to prawodawstwo. Można rządzić ze względu na konstytucję, jakieś racjonalne zasady, którymi się kieruje profesjonalna już kasta ludzi przeznaczonych do rządzenia, czyli polityków. Oczywiście u Webera to jest w taki model trochę idealny i ma też swoje ograniczenia. No właśnie, no bo pytanie jest, czy jeżeli mamy Kim Il-sena, to jego charyzma, dzięki której rządzi, jest autentyczną charyzmą tego człowieka, który pochwycił za serca miliony Koreańczyków, czy jest to coś zbudowanego, stworzonego przez aparat państwowy, który o taką charyzmę lidera dba i ją buduje. Jest to cała machina tak naprawdę ludzi i środków nacisku, którzy tworzą wokół takiej osoby pewną mistyfikację niezwykłej siły, która ma taką osobę uprawomocniać do rządzenia, do posiadania tego ogromnego autorytetu. Sam termin zresztą spopularyzowany przez Nikitę Chruszczowa w słynnym wystąpieniu krytycznym wobec Stalina.
Myślę, że ta definicja, którą przedstawiłeś, będzie się przekładać na ten nasz dzisiejszy dokładny temat. Jak to, co powiedziałeś w teorii, ma się do tej północno-koreańskiej praktyki? Co tworzy ten kult właśnie północno-koreański wyjątkowym, może odmiennym od innych znanych nam dzisiaj z obecnego świata bądź niedalekiej części historii?
Fajne pytanie i w nim tkwi pewna pułapka, bo zakładamy, kierując się tą logiką, że kult jednostki w Korei Północnej jest czymś no niespotykanym, jakimś takim kuriozalnym, wyjątkowym. Natomiast to, co odróżnia, nie wiem, kult Kim Irsena od kultu któregoś z polskich polityków, Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego, jest przede wszystkim jego zakres. A po drugie, brak możliwości krytyki w obszarze instytucji państwowych i mediów, brak możliwości krytyki atrybutów tego kultu. To znaczy, kult jednostki jest obserwowalny nie tylko w totalitaryzmach, ale w wielu obszarach życia, w krajach demokratycznych jak najbardziej też. I są środki z nacisków, pewne grupy społeczne zainteresowane budowaniem właśnie wyjątkowości swojego lidera, co często wkracza także na obszary no niemożliwe do sprawdzenia, niefalsyfikowalne, metafizyczne wręcz. Natomiast pojawia się zawsze możliwość rozsadzenia tego dyskursu od środka poprzez analizę krytyczną. To jest troszeczkę to, o czym Brecht pisał w ujęciu teatru. Czyli jeżeli obnażymy zasady i struktury przedstawienia teatralnego, to możemy pokazać, że jest on pewną grą. Innymi słowy, Brecht, obserwując teatr, widział, jak niesamowity ładunek emocjonalny wpływa na widzów. Ale jeżeli wskażemy na to, że jest to pewna sytuacja umowna i wytrącimy jakby te narzędzia do emocjonalnego angażowania uczestników teatru, no to okaże się wszystko pewną sytuacją, no właśnie umowną, pewną kwestią manipulacji. I wtedy czar pryska. Natomiast w państwie totalitarnym nie ma możliwości na przeprowadzenie takiego procesu, chyba że z ramienia ośrodków władzy. No i tak, i mamy kult jednostki w Korei Północnej, który wcale nie był budowany liniowo, tak jak to się zazwyczaj zakłada. Czyli Kim Il-sung na początku z ramienia Sowietów otrzymuje mandat legitymizacji. Jego kult jest budowany na podobieństwo kultu Stalina, ale jednak no, bez wkraczania na bardzo szerokie pola leksykalne, jakie ta kontrola i władza Kim Il-sunga ma roztaczać swój urok, i także z poszanowaniem jakby szeregu innych mini kultów jednostki, konkretnych przedstawicieli partii, takich ważnych polityków jak Hokai, czy inni, którzy później w procesie budowy tego kultu zostaną zniszczeni. Natomiast z pewnością jakby władza Kim Il-sunga początkowo nie była niepodzielna. A wręcz były momenty, kiedy ten kult jednostki tracił trochę na znaczeniu, można powiedzieć. Zwłaszcza po końcu wojny koreańskiej, 1950-53, wojny koreańskiej, no, która nie poszła po myśli jednego z autorów tej inwazji, czyli Kim Il-sunga, to zauważamy, że jednak leksykon medialny wobec Kim Il-sunga no, przestaje być tak podniosły. Mówi się nie o wielkim przywódcy Suryong, tylko o premierze. I to trwa dobrych parę lat. Ten ponowny zwrot w stronę Kim Il-sunga tak naprawdę nabiera rozpędu dopiero w 1967 roku, czyli dosyć późno. A w 1967 roku doszło do zderzenia frakcji, bardzo bolesnego, myślę, dla psychę komunistów północno-koreańskich. A to dlatego, że nazwijmy to politycy północno-koreańscy podzielili się na lojalistów wobec Kim Il-sunga i takich, którzy uważali, że jednak ta władza powinna być trochę bardziej rozdysponowana. Nie był to może frontalny atak na samą instytucję kultu jednostki, ponieważ większość wtedy już polityków uważała, że taką rolę jedna osoba w państwie powinna pełnić. Wiązało się to z odrzuceniem przechodzącej przez Związek Radziecki destalinizacji. Korea Północna, podobnie jak Albania czy Chiny, uznała, że jak najbardziej Stalin miał rację, i próba wprowadzenia dyskursu krytycznego wobec kultu jednostki doprowadzi do w konsekwencji do całkowitej destabilizacji tego systemu. Więc tutaj raczej dochodzi do takiego zderzenia na polu mniejszych osobistości, natomiast Kim Il-sung bierze w tym udział i niszczy całą kadrę komunistów związanych z regionem Korei Północnej, nazywanym Kapsan. Z tamtego regionu wywodziła się elita partyzantów walczących w Mandżurii, niezależnie od partyzantów Kim Ir-sena. I to był bardzo, bardzo, bardzo duża zmiana w tym, jak funkcjonowała Korea Północna, bo wkracza wraz ze zniszczeniem tej frakcji Kapsan bardzo silny nacisk na budowę kultu jednostki, który zaczyna obejmować powoli naprawdę rozległe sfery życia kulturowego, życia gospodarczego. Generalnie Kim Ir-sen staje się absolutnie wszechobecny, a jest autorytetem w każdej dziedzinie. I buduje się mu pomniki, reformuje taki sposób funkcjonowania całego państwa, żeby praktycznie każda dziedzina życia odnosiła się jakoś do tego wielkiego przywódcy. I tutaj no nie bez znaczenia jest fakt, że na czele propagandy staje jeden z synów Kim Ir-sena, ktoś, kto obejmie później władzę. Oczywiście mówię o Kim Jong-ilu.
No właśnie, bo powiedziałeś, jak sytuacja wyglądała w drugiej połowie XX wieku. Jak wygląda to obecnie? Kogo ten kult jednostki w KRLD otacza dzisiaj? Bo trzeba zaznaczyć, że to nie są tylko osoby żyjące. Te pomniki, o których przed chwilą powiedziałeś, one do dziś dzień nadal pełnią jakąś rolę w kształtowaniu tej ideologii Juche, bo to chyba już też, myślę, jest taki moment, gdzie możemy ten termin wprowadzić. Czyli mamy z jednej strony następców Kim Ir-sena, a z drugiej strony on też jako postać w historii, w umysłach Koreańczyków z północy nadal istnieje.
Jak najbardziej. No, dość powiedzieć, że jest w Korei Północnej kalendarz Juche, który liczy lata od narodzin Kim Ir-sena, czyli od 1912 roku. Więc jest to postać, powiedziałbym, fundamentalna dla w ogóle tożsamości północno-koreańskiej. Do tego stopnia, że nawet w spotkaniach towarzyskich, często przy alkoholu, pierwszy toast powinno się wznieść za Kim Ir-sena albo za w ogóle rodzinę Kimów. Jest to bardzo, bardzo widoczne i można, analizując jakby rozmowy z uciekinierami z Korei Północnej, dojść do wniosku, że faktycznie jakby tutaj Kim Ir-senowi i jego aparatczykom udało się faktycznie na tyle doprowadzić do tak silnej ingerencji, że mamy, prawda, całe pokolenia, które urosły wierząc faktycznie, że państwowość Korei Północnej równa się Kim Ir-sen. Zbawca, wybawiciel z jarzma kolonialnego, człowiek, który próbował zjednoczyć Półwysep Koreański, który pokonał inwazję Jankesów na Koreę Północną. Absolutnie bohater narodowy bez skazy. Natomiast no, pytanie jest oczywiście, na ile jakby udaje się tej nomenklaturze poprzez kult Kim Ir-sena uzasadnić kult kolejnych już z rodu Kimów, czyli Kim Jong-ila i Kim Jong-una. Bo z pewnością w Korei Północnej są takie głosy, że tak, oczywiście Kim Ir-sen był założycielem państwa, tworzył wolność dla narodu koreańskiego. Natomiast gdzieś tam pomiędzy Koreańczykami jest na pewno niewypowiedziana myśl, czy na pewno Korea Północna miała być dynastią, bo w gruncie rzeczy w tym momencie mamy do czynienia z takim systemem, w którym najwyższą funkcję władzy sprawuje osoba z rodu Kima, tak, z rodu Kim. No nie da się ukryć, że nie jest to krytyka, którą można wypowiedzieć wprost, natomiast słyszy się ją właśnie z dyskursów płynących z środowisk uchodźczych, niekoniecznie tylko tych mieszkających w Korei Południowej, ale także w Chinach, czy tych, którzy zostali w Rosji, którzy opuścili Koreę Północną i jakoś gdzieś znaleźli swoje miejsce w Związku Radzieckim. Takich osób było całkiem sporo, prawdę mówiąc. I często tu się właśnie powtarza to, że no nie, Korea Północna nie miała być monarchią, a do tego tak naprawdę troszeczkę się prowadziło obecnie. Tak.
No, chciałam o to właśnie trochę dopytać, jak mieszkańcy Korei Północnej reagują na ten kult jednostki. troszkę no, pytanie już z odpowiedzią, ale czy jakiekolwiek wyrazy sprzeciwu są w ogóle dopuszczalne? Czy to jest tak, że faktycznie jakakolwiek krytyka kończy się tragedią? Czy w ogóle my jesteśmy w stanie zweryfikować, jakie te nastroje wewnątrz kraju są? Czy my, jakby ten obraz Korei Północnej, czy tego jak Koreańczycy ten kult, na ten kult jednostki reagują, opieramy tylko i wyłącznie na tym, co mówią uciekinierzy? Czy da się zweryfikować, jak to wewnątrz wygląda, czy są jakieś ruchy krytykujące, ruchy sprzeciwiające się takiemu kultowi?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że faktycznie brak narzędzi, natomiast można no, iść na zasadzie analogii, że skoro no, jednak cały czas mamy no, dosyć niezachwiane instytucje władzy w Korei Północnej, to znaczy, że jednak partia i wojskowi i ten cały system trzyma się jednak bardzo dobrze. A na zasadzie analogii takiej, że mamy państwa, które są dużo bardziej otwarte o troszeczkę jednak zbliżonym systemie politycznym, Wietnam czy Chiny, w których również jakby poziom sprzeciwu wobec głównych ośrodków władzy jest, no powiedzmy sobie szczerze, niewielki. Więc lub bez znaczenia dla funkcjonowania takiego państwa. Więc moim zdaniem w Korei Północnej, po pierwsze, jeśli chodzi o kult jednostki, to nie widać specjalnie tendencji do tego, żeby ten kult jednostki miał zniknąć. Jeśli chodzi o sam element krytyczny, to on się pojawia faktycznie na gruncie, czasami na gruncie dziennika, na przykład No Dong Shinmun, głównego północno-koreańskiego dziennika. Można zauważyć faktycznie jakieś ostrze krytyki wobec jakiejś tendencji, jakichś zachowań uznawanych za społecznie niewłaściwe, natomiast ta krytyka jest, to z tej krytyki absolutnie jest wyjęta rodzina Kimów, która, no już pomijając jakby samego Kim Jong-una, to jest całkiem sporo jego krewnych na różnych stanowiskach, nawet u głowa kościoła chrześcijańskiego czy kleru buddyjskiego, no to też są osoby powiązane właśnie z klanem Kimów, więc czoło jakby pozycję rodzina Kimów zajmuje i nie ma w tym momencie możliwości, by ten kult, że tak powiem, zdekonstruować w środku Korei Północnej. Nie ma nawet chęci i nie widać moim zdaniem specjalnie żadnych przejawów społecznych do tego, by to ostrze krytyki wymierzyć w tą rodzinę Kimów, dlatego choćby, że badania, takie pogłębione badania na uciekinierach pokazały, że no, do okresu pełnoletności osoby wychowywane w tym systemie faktycznie uważają przedstawicieli Kimów jako trochę ponad ludzi. Osoby obdarzone jakimś niezwykłym zmysłem albo jakąś wyjątkową siłą do tego, by ten naród prowadzić. Co więcej, opowieści o bohaterskich dokonaniach Kim Il-sena, które są często pełne różnych ponadfizycznych aluzji, niekoniecznie mi chodzi o jakąś taką narrację czysto magiczną, choć i takie przykłady kultu jednostki znajdziemy w Korei Północnej, no to one są traktowane całkowicie dosłownie. Do momentu osiągnięcia pełnoletności one są całkowicie dosłownie traktowane. Dopiero później, w późniejszym jakby życiu pojawia się albo próba racjonalizowania, albo próba ignorowania. Czyli nawet jeżeli ktoś uważa, że to niemożliwe, żeby Kim Il-sen był tak wspaniałą osobą, jak jest przedstawiany, no to nie da się z tym nic zrobić i można to traktować wyłącznie metaforycznie, jako przejaw tego, jak wielka jest nacja koreańska i po prostu się to zostawia. I także można obejrzeć, ostatnio pojawił się film dokumentalny Beyond Utopia, który pokazuje, w jaki sposób przebiega trasa ucieczki osób, które się decydują opuścić tą Koreę Północną. To jest dosyć skomplikowany proces, który różnie wygląda dla różnych osób. Ta trasa przebiega czasem przez Mongolię, czasem przez Azję Południowo-Wschodnią. Tam jest taka scena, w której mamy właśnie małą grupę, rodzinę, która ucieka i mamy starszą osobę, która właśnie w trakcie tej ucieczki wyraża troskę o najwyższego przywódcę Kim Jong-una. Czyli nawet uciekając, te osoby jeszcze nie mają wyrobionej takiej perspektywy krytycznej, jaką widzimy w środowiskach uchodźczych w Korei Południowej, gdzie te osoby przyjmują nową tożsamość wraz z otwarciem się na możliwości. I często jest to tożsamość ukierunkowana bardzo krytycznie wobec liderów, bo pojawia się taka myśl, że to oni są tak naprawdę winni tej tragicznej ekonomicznej sytuacji, w której Koreańczycy się znajdują na północy. Natomiast wtedy, kiedy te osoby mieszkają w Korei Północnej, to raczej ten kult bardzo dobrze działa. Obarcza się winą za porażki ekonomiczne albo jakichś przywódców niezwiązanych z rodziną Kimów, albo po prostu sytuację międzynarodową, niesprawiedliwość, z jaką się spotyka Korea Północna. I można to tak sobie uzasadnić. To jest znany mechanizm, lepiej obarczać winą innych niż swoich. Więc no nie ma co się dziwić. Wydaje mi się, że większość mieszkańców Korei Północnej, rodząc się w tym kraju, no nie chce myśleć, że urodziłem się w najgorszym miejscu na świecie, tylko raczej znajduje jakieś inne wytłumaczenia tego, dlaczego system działa tak, a nie inaczej.
Wydaje mi się, że jest to też kwestia takiego strachu, że mimo tego, że osoby, które decydują się na tą ucieczkę i tak nie do końca są świadome tego, co ich czeka, wiedząc też, że te doświadczenia uchodźców no niejednokrotnie też są bardzo ciężkie, nawet już poza granicami KRLD. Wspomniałeś o tej różnicy, znaczy o tym takim przedziale czasowym w życiu człowieka, gdzie kult jednostki, jeżeli jest w wieku takim dojrzewania dziecięcym bardzo dobrze wprowadzony, to on dopiero, kiedy człowiek dojrzewa, jest w pewien sposób ignorowany lub negowany, może gdzieś tam w rodzinach koreańskich. Natomiast w jakiej formie jeszcze przejawia się ten kult? Tutaj już możemy sobie powiedzieć o szkołach, wspomniałeś o dzienniku, czyli gazety. Jakie są jeszcze media, formy przekazu kultu na razie wewnątrz KRLD?
Znaczy, myślę, że trzeba byłoby powiedzieć, że większość świąt narodowych jest związanych z życiorysem no właśnie tej rodziny miłościwie panującej. Że proces edukacji przebiega w taki sposób, że podkreśla się to, jaki wielki wkład w państwowość miał Kim Il-sung, czy członkowie jego rodzin, czy nieżyjący oczywiście, bo zawsze dla władzy dobrze jest operować kultem jednostki osób nieżyjących, bo nie mogą się sprzeciwić albo sprostować pewne informacje, jakie są na ich temat podawane. Więc no, najważniejsze przedmioty tak, w Korei Północnej dla osób w procesie edukacji no, to jest myśl Kim Il-sena, myśl Kim Jong-ila. Jeżeli ktoś chce w jakiś sposób zabłysnąć na spotkaniach ideologicznych, no to zawsze szuka autorytetu w myślach swoich przywódców. To trochę działa tak jak Biblia w środowiskach chrześcijańskich, gdzie właśnie szukamy podparcia naszych założeń w autorytecie, w tym takim nadautorytecie tej literatury metafizycznej. I to bardzo, bardzo podobnie działa właśnie w Korei Północnej. Ja też przypomnę, że w Korei Północnej wszyscy obywatele są zobowiązani do tego, by należeć do jakiejś organizacji społecznej, a te organizacje społeczne mają swoje spotkania ideologiczne, w których no, zapewnia się o tym, jak ważna jest właśnie myśl Kim Il-sena, jego życiorys. I po prostu to działa na tylu płaszczyznach, że próba jakby usunięcia tego będzie całkowitym przemodelowaniem kraju i tego, w jaki sposób on funkcjonuje. Dlatego tak właśnie, jak mówiłem, ten kult, on stał się częścią po prostu tożsamości północno-koreańskiej i mieszkańców Korei Północnej. Oczywiście to, o czym ty wspomniałaś, element strachu. Strach jest czymś stale obecnym i uważanym za po prostu część życia. Bo my na to patrzymy tak, że no tak, oni są wszyscy zastraszeni do tego, żeby być tacy jacy są. Natomiast z ich perspektywy tak jakby nie ma tej takiej pogłębionej refleksji, że jest ktoś jakby winny temu. Po prostu to jest takie przekonanie, że tak społeczeństwo funkcjonuje, że ci, którzy popełniają błędy, muszą zostać ukarani. Oczywiście, no, cena uczestnictwa w życiu społecznym takiego społeczeństwa jest bardzo wysoka. Cena polityczna bardzo wysoka. I ludzie jakby, którzy w to wchodzą, oni sobie zdają sprawę z tego, że no, mogą wszystko przegrać. Dlatego tym bardziej się pilnują pod tym względem. Więc jest to bardzo perfidny system. Raz zbudowany, No to oczywiście już Brzeziński zauważył, że raz ustanowiony system totalitarny jest bardzo ciężko zdestabilizować od środka. Pytanie po prostu, czy w Korei Północnej kiedyś może się pojawić ktoś taki jak Chruszczow. Moim zdaniem na ten moment nie bardzo, dlatego że zniszczenie jakby kultu jednostki w Korei Północnej będzie pozbawieniem mieszkańców Korei Północnej głównego wyznacznika tożsamości. No, oczywiście to się da zrobić. Nie takie rzeczy różne państwa na świecie przechodziły i trzeba będzie zbudować tożsamość na nowo. Natomiast wydaje mi się, że na ten moment to jest bardzo mało prawdopodobne. Nie ma ani siły, ani nie ma tak naprawdę, tak jak mówię, zaplecza do tego, żeby taki proces przeprowadzić. I nawet jeżeli rodzina Kimów zostanie odsunięta od władzy, bardzo wątpię, że na przykład kult Kim Ir-sena mógłby zostać zniszczony, jego pomniki obalone, usunięta jego myśl z uniwersytetów, cała jakby nomenklatura zmieniona na nowo. Bardzo wątpię. Myślę, że nawet jeżeli by generałowie jacyś doszli do władzy, powiedzmy jakaś grupa generałów zrobiła coup d'état i odsunęła rodzinę Kimów od władzy, to oni dalej by upatrywali legitymizacji w myśli na przykład Kim Ir-sena i pokazali, nie, Kim Ir-sen nigdy nie chciał, żeby jego syn rządził. Coś takiego, coś by takiego musieli zrobić, natomiast nie odinstalowaliby tego kultu jednostki, bo on jest tak głęboko jakby osadzony w psychę mieszkańców Korei Północnej. No i to jest duże pytanie, duży problem, no, dla współczesności, że mamy tego typu państwo i jakby cena funkcjonowania w takim państwie jest bardzo wysoka. Więc tutaj się będą zderzały właśnie różne dyskursy, bo no, oczywiście z perspektywy dyskursu praw człowieka no, istnienie Korei Północnej z pewnością jest anomalią. Natomiast jeżeli spojrzymy na pewne tradycje polityczne, to musimy pamiętać, że w Korei Północnej nigdy demokracji, tym bardziej liberalnej, nie było. I czy Korea Północna jest na przykład gorszym miejscem do życia niż na przykład Królestwo Joseon, tak? Albo kolonializm japoński? Wydaje mi się, że w ogóle nie możemy postawić takiego pytania, że jest to troszeczkę nie na miejscu. Natomiast bardzo trudno jest oceniać jakby całe państwo z perspektywy jednej moralności, więc czy chcemy tego, czy nie, Korea Północna funkcjonuje w takim wariancie i wydaje mi się, że najlepiej jakby z takim uproszczeniu zrozumieć Koreę Północną, to trzeba spojrzeć na nią jako na monarchię z silnym naciskiem na monarchię z podbudową wojskową. To jest taka właśnie forma rządów.
Wiemy już, jak sytuacja kultu jednostki wygląda wewnątrz kraju, natomiast ostatnie pytanie będzie dotyczyło tego, jak ten kult promowany jest za granicą. Czy istnieją jakieś oficjalne organy zajmujące się propagowaniem wizerunku władców KRLD poza Koreą Północną? Jeśli tak, czy działają one legalnie? Jak w ogóle reagują ludzie na ich występowanie? Tutaj myślę, bardzo takim ważnym przykładem, bardzo barwnym jest, są ambasady północno-koreańskie. Jedna z nich jest w Polsce, o czym też mało osób wie, ale takie jednostki, chociażby dyplomatyczne, funkcjonują i na pewno mają też osoby, które tym kultem jednostki, propagandą północno-koreańską się zajmują.
Każda placówka dyplomatyczna Korei Północnej ma za zadanie propagować dobry imidż swojego kraju, w tym dobry wizerunek i jego władców, jak i no właśnie myśli Kim Ir-sena, Kim Jong-ila, myśl Juche. No to są specjalne zazwyczaj sekcje w ambasadach, które się tym zajmują. Zazwyczaj również ambasady organizują jakąś grupę, nazwijmy ją badawczą, której jednak celem jest propaganda i promowanie pewnej konkretnej ideologii. W Polsce pod ambasadą KRLD znajduje się na przykład Front Cholima, który, jak przeczytamy na ich stronie, ma celu walkę z fake newsami na temat Korei Północnej. Czyli widzimy, że osoby, które jakby zajmują się tego typu pracą, całkiem dobrze opanowały język kultury współczesnej. Więc no, ta propaganda na zewnątrz, ona często będzie się bardzo różniła od tego, co zobaczymy wewnątrz, i wielu Koreańczyków nie jest też świadoma jakby tego, w jaki sposób jej liderzy są przedstawiani i co się o nich mówi poprzez te placówki zewnętrzne. A więc tutaj często w ogóle badacze wskazują na różnice w tym dyskursie. I no, tutaj wydaje mi się, że najwięcej przykładów było w czasach zimnej wojny jednak, kiedy bardzo ostro przywódcy, oczywiście autorytarni Korei Południowej, walczyli na soft power z Koreą Północną, gdzie no, liderzy jednej i drugiej strony próbowali pokazać się jako bardziej reprezentujący wartości koreańskie, to wartości narodowe. I to był taki właśnie wyścig na argumenty i też próba zdyskwalifikowania oponenta. Ale do dzisiaj oczywiście ten kult jednostki zobaczymy w mediach północno-koreańskich, niedostępnych w Korei Północnej, ale operujących w sieci konwencjonalnej. Przypomnijmy, że Korea Północna jest jedynym państwem na świecie, gdzie zwykli obywatele nie mają dostępu do otwartej sieci internetowej. Bardzo niewielka grupa ma dostęp do tak zwanego intranetu, ale jest on dosyć drogi i tak naprawdę jest mnóstwo uciekinierów, także z ostatnich lat, którzy nawet nie słyszeli o tym, że w Korei Północnej jest coś takiego jak internet. O tym też trzeba pamiętać, bo tutaj tak czasami się mówi, że no tak, no ale mają internet, no tylko że jego instalacja jest bardzo droga, jest on wewnętrznie infiltrowany. Duża opowieść, będę coś na ten temat pisał w najbliższych miesiącach, więc no, zachęcam do tego, żeby obserwować moją pracę. Dziękuję.
Dzięki wielkie. Tak, zachęcamy do czytania bloga, wpisów. Ja też sama na bieżąco jestem chociażby na Instagramie, żeby tą wiedzę o Korei Północnej i Południowej poszerzać. Także taka, myślę, myśl po dzisiejszej rozmowie zostaje nam taka, że nie ma złych tematów, tylko kwestia jest, do czego będziemy ich używać, bo propagowanie wiedzy, myślę, zarówno dla mnie, jak i dla Romana jest tutaj kluczową sprawą. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci jeszcze raz za tą rozmowę i poświęcony czas.
Bardzo dziękuję.
To był Jadeitowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.